Głosy krytyki wobec reformy mszy świętej zainicjowanej przez konstytucję o liturgii. Drugi rozdział konstytucji Sacrosanctum Concilium poświęcony został Eucharystii. Zwrócono tu uwagę na potrzebę świadomego i pobożnego uczestnictwa. Wola takiego uczestnictwa stanowi jeden z głównych tematów soborowego dokumentu. Postanowiono opracować na nowo obrzędy mszy świętej, upraszczając je przez usunięcie pewnych elementów i ubogacając nowymi. Zadecydowano o szerszym wykorzystaniu skarbca biblijnego. Zalecono głoszenie homilii, przywrócenie modlitwy powszechnej. Tego nie było przedtem. Dano możliwość szerszego zastosowania języka ojczystego. Wspomniano o możliwości komunii pod dwiema postaciami i rozszerzono prawo koncelebrowania. Należy podkreślić, że podczas głosowania nad przyjęciem konstytucji, które odbyło się 22 listopada 1963 roku, 2158 ojców było za przyjęciem tekstu. 19 było przeciwnych. Jeden głos był nieważny. Dnia 4 grudnia odbyło się ostateczne głosowanie. 2147 ojców oddało głos pozytywny, a negatywny tylko 4. Można więc tu mówić o wielkiej jednomyślności ojców soborowych w stosunku do treści pierwszego dokumentu uchwalonego na soborze. Tymczasem już wkrótce pojawią się problemy związane z reformą. Jedni będą eksperymentować na własną rękę ze szkodą dla wiary i świętości kultu. Inni natomiast podejmą systematyczną walkę przeciwko wprowadzeniu zmian w liturgii. Wśród nich, wśród tych krytykujących, będą osoby duchowne, pisarze, literaci, muzycy, a więc świeccy, ludzie kultury, finansów i mieszczaństwa. Dnia 25 stycznia 1964 roku papież Paweł VI wydał motu proprio Sacram Liturgiam, w którym zapowiedział ustanowienie specjalnej komisji, która miałaby się zajmować wykonywaniem postanowień Konstytucji o Liturgii Świętej. 29 lutego papież utworzył tak zwane Concilium, czyli Radę do spraw wdrożenia Konstytucji o Liturgii Świętej. Tutaj słyszeliśmy w poprzednim referacie, w pierwszym, o tej Radzie dość dużo. I odpowiedzialnym został tutaj, przewodniczącym właściwie, został kardynał Giacomo Lercaro, a sekretarzem Annibale Bunini. Wśród konsultorów byli m.in. tacy liturgiści, oprócz tych wymienionych w pierwszym referacie, to tacy jak Bot, Bouyer, Ji. Projekty konsilium były zatwierdzane przez papieża i ogłaszane przez kongregację obrzędów. Sekretarz Bunini uchodził za duszę i głównego autora konstytucji o liturgii. Uważano go za człowieka roztropnego, wytrwałego, statecznego, zdolnego organizatora, animatora i mediatora. Potrafił inteligentnie dobrać do współpracy odpowiednie osoby i był głównym motorem prac konsilium. Był człowiekiem zaufanym Pawła VI. Po jednej sesji konsilium 20 czerwca 1964 roku kardynał Ferdinando Antonelli, sekretarz Świętej Kongregacji Obrzędów, zanotował w swoim dzienniku: dzisiaj o 12:30 odbyła się sesja konsilium. Jednak nie podoba mi się duch. Jest to duch krytyki i niechęci do stolicy apostolskiej, który nie może przynieść dobrych skutków. Poza tym to czysto racjonalne studium liturgii, bez żadnej troski o prawdziwą pobożność. W dniu 26 września 1964, a więc jeszcze w trakcie trwania soboru, wspomniana kongregacja wydała instrukcję Inter Ecumenici o należytym wykonywaniu Constitutio Liturgii Świętej, która została przygotowana przez konsilium. Na liście reform, które miały wejść w życie od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu 1965 roku, znalazły się w odniesieniu do mszy świętej następujące decyzje. Celebrans nie odmawia prywatnie części wykonywanych przez lud lub schole. W modlitwach u stopni ołtarza opuszcza się psalm 142. Subdiakon nie trzyma pateny we mszy uroczystej. Przy ołtarzu nie całuje się już dłoni celebransa ani przedmiotów mu podawanych. Kapłani głośno odmawiają sekretę. Małe podniesienie ulega uproszczeniu, czyli to na ofiarowanie, a doksologię per ipsum przez Chrystusa odmawia się głośno. Wierni mogą śpiewać paternoster razem z celebransem. Kapłan odmawia głośno embolizm, czyli modlitwę po Ojcze Nasz. Zmieniono formułę mszy przy Komunii Świętej i opuszczono znak krzyża hostią nad głową komunikującego. Opuszczono ostatnią Ewangelię, która była zawsze czytana, Ewangelia świętego Jana, prolog na końcu mszy świętej przez celebransa po cichu. Zniesiono modlitwę Leona XIII po mszy świętej. Do wykonywania czytań dopuszczono lektora lub ministranta. Ponadto podano, że w mszach z udziałem wiernych języki narodowe mogą objąć czytania, modlitwę powszechną i części stałe, takie jak Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, antyfony i śpiewy międzylekcyjne, aklamacje, pozdrowienia i dialogi, formuły przy Komunii Świętej i modlitwę pańską. Mszały miały jednak zawierać także tekst łaciński, oprócz tekstu narodowego, tekst łaciński. Mowa jest tu również o ustawieniu ołtarza twarzą do ludu. Nic jeszcze nie mówi się o modlitwie eucharystycznej w języku narodowym. Papież Paweł VI w trakcie trwania soboru 7 marca 1965 roku sprawował mszę świętą w języku włoskim twarzą do ludu w rzymskim kościele wszystkich świętych. Kanon, czyli modlitwę eucharystyczną, odmówił po łacinie. W homilii Ojciec Święty między innymi powiedział: Kościół składa ofiarę ze swego własnego języka, łaciny, która jest językiem sakralnym, poważnym, pięknym, wyjątkowo ekspresyjnym i eleganckim. Kościół składa tę ofiarę z wiekowych tradycji, a zwłaszcza z jedności językowych różnych ludów, dla dobra większej uniwersalności, aby dotrzeć do wszystkich. To dla was, wierni, abyście potrafili przejść ze stanu zwykłych widzów do stanu wiernych, uczestniczących i aktywnych. Trzeba przyznać, że wiele zmian dokonanych w sprawowaniu Eucharystii wypłynęło z inspiracji przedstawicieli ruchu liturgicznego, którzy byli bardzo aktywni już na początku XX wieku. Na reakcje negatywne obok pozytywnych nie trzeba było długo czekać. Dnia 19 grudnia 1964 roku w jednym z paryskich kościołów wierni zakładają stowarzyszenie pod nazwą Una Voce w obronie łaciny i gregoriańskiego śpiewu. W niedługim czasie stowarzyszenie będzie mieć swoje odgałęzienia w licznych krajach europejskich, a także w Ameryce Południowej, a nawet w Nowej Zelandii. W 1967 roku różne stowarzyszenia tworzą Międzynarodową Federację z siedzibą w Zurychu. W Rzymie przeciwnicy reformy skupiają się w stowarzyszeniach zwanych Civilta Christiana i Velia Romana. We Francji w Courrier de Rome, Fort dans la Foi, Itinéraire, a także wokół opata Coache oraz arcybiskupa Marcela Lefebvre'a, który w 1969 roku założył Bractwo Piusa X i seminarium w Ekon w Szwajcarii. We Francji kontestacja reformy soborowej przybierała często formę złośliwą. Opat Coasch w latach 1968-70 gromadził tłumy w święto Bożego Ciała w parafii Montjavot, by manifestować swój sprzeciw i nieposłuszeństwo wobec reformy, za co został zasuspendowany. W Stanach Zjednoczonych ksiądz Gomard Depo zbierał podpisy wśród wiernych pod petycją powrotu do łaciny i liturgii przedsoborowej. W 1968 roku zorganizował w Nowym Jorku manifestację przeciw reformie liturgicznej. Został zasuspendowany. Inna grupa w USA, zwana The Remnant, drukowała i rozsyłała kartki bożonarodzeniowe z życzeniami zachowania mszy świętej łacińskiej Piusa V. Wiele takich kartek dotarło do kongregacji kultu bożego. Znaczący niepokój zasiał w sercach wiernych znany włoski pisarz katolicki Tito Casini. Wydanej w 1967 roku książce pod tytułem Tunika Stracciata, podarta tunika, pisze o zdradzie, o rozdarciu jedności Kościoła, zdradzeniu trydenckiej wiary i przyłączeniu się do protestanckich reformatorów. Kardynała Lercaro określił jako nowego Lutra. Interesującym jest fakt, że wstęp do tej książki napisał inny kardynał, Antonio Bacci. Mimo upomnień ze strony autorytetów kościelnych, w kolejnych publikacjach Casini nadal dolewał oliwy do ognia, kpił z opinii jemu przeciwnych i kontestował decyzję Stolicy Apostolskiej. Takie działania były na rękę mediom antykatolickim, które przez szukanie sensacji próbowały jątrzyć i dzielić katolickie społeczeństwo. Doszło nawet do takiego absurdu, że krytyczne artykuły dopuszczono na łamy L'Osservatore Romano. 15 maja 1969 roku profesor Jedin wskazał w tym czasopiśmie, że główną przyczyną kryzysu w Kościele jest liturgia, która spowodowała powstanie gwałtownej opozycji, chaos i zuchwałe eksperymenty. Wyraził on nostalgię za łaciną i przedsoborową muzyką. Zwolennicy dawnej liturgii mieli jeszcze jeden argument, który zdawał się przemawiać na ich korzyść. Uważali oni, że pewne nadużycia ze strony niektórych duchownych i wspólnot w sprawowaniu Eucharystii są wynikiem nieprzemyślanej reformy. Zresztą na takie nadużycia zareagowało konsylium, wydając w 1966 roku deklarację dotyczącą stosowania konstytucji o liturgii świętej. Czytamy w niej między innymi: od pewnego czasu niektóre dzienniki i odbitki powielaczowe podają swoim czytelnikom wiadomości oraz reprodukcje fotograficzne dotyczące ceremonii liturgicznych, a przede wszystkim sprawowania Eucharystii. Obce kultowi katolickiemu, prawie nieprawdopodobne, jako rodzinne uczty eucharystyczne odprawiane w domach prywatnych, po których następują przyjęcia. Msze święte z obrzędami i strojami oraz formularzami dziwacznymi i dowolnymi, a niekiedy z akompaniamentem muzyki o charakterze całkowicie świeckim i światowym, niegodnym świętej czynności. Podkreślono, że takie celebracje zmierzają do pozbawienia sakralnego charakteru liturgii i zachęcono przełożonych kościelnych, by temu się przeciwstawiali. W 1967 roku Święta Kongregacja Obrzędów wydała drugą instrukcję wykonawczą do Konstytucji o Liturgii Świętej, Tres ab hinc annos, w której dotychczasowe zmiany nazwano pierwocinami ogólnej odnowy liturgicznej i podkreślono, że przyniosły one wielkie korzyści dla świadomego i czynnego uczestnictwa wiernych w liturgii. Widzimy z jednej strony atak i z drugiej strony odpowiedź, że jednak sobór i zmiany posoborowe czy soborowe to jest wielki dar. 1937 październiku ksiądz Bonini zaprezentował biskupom będącym w Rzymie na synodzie mszę wedle nowych przepisów, a więc już podobną do tej mszy świętej, którą sprawujemy dzisiaj. Trzy lata to było już 3 lata przed ukazaniem się mszału nowego. Nowością było odmówienie kanonu po włosku, zredukowanie ofiarowania, pominięcie licznych gestów, wydłużenie liturgii słowa i tak dalej. Taką strukturę mszy po jej zaprezentowaniu poparło 71 biskupów. 43 było przeciw, 62 z zastrzeżeniami ją przyjmowało i 4 wstrzymały się od głosu. A więc ta nowa liturgia, którą my dzisiaj mamy, to z początkach nawet ze strony wielu biskupów spotykała się z oporami. Tydzień później kardynał Antonelli zanotował w swoim dzienniku zamieszanie. Już nikt nie ma zmysłu sakrum i poczucia obowiązywalności prawa liturgicznego. Ciągłe zmiany, nieprecyzyjne i nieraz zupełnie nielogiczne oraz, w moim przekonaniu, godny potępienia system eksperymentów obaliły tamy i wszyscy mniej lub bardziej ustawiają się w roli arbitra. W 1968 roku Stolica Apostolska opublikowała 3 oficjalne teksty modlitwy eucharystycznej, które Annibale Bonini nazwał nowym śpiewem, inspirowanym łaską Ducha Świętego. Nowe modlitwy znalazły się jednak w ogniu krytyki ze strony wielu duchownych. Wskazywano, że 4. modlitwa eucharystyczna jest zbyt długa, a 2. eucharystyczna modlitwa jest zbyt krótka. Wszystkim modlitwom zarzucono, że nie ułatwiają wiernym właściwego uczestnictwa, bo mają strukturę długiego i jednostajnego monologu. Podkreślano, że brakuje im wyraźnego odniesienia do świata. Były też zastrzeżenia odnośnie do języka nasyconego archeologizmami i do struktury niektórych modlitw. W tym czasie istniał już problem prywatnych modlitw eucharystycznych. W Holandii takich modlitw w latach 66-70 krążyło 200. W niektórych krajach, takich jak Francja, Niemcy, były dziesiątki. Pojawiły się również na innych kontynentach. Niektórzy kapłani sami, jak słyszeliśmy też, to w różnych krajach było, sami komponowali modlitwy eucharystyczne. Nowy mszał. Jego przeciwnicy określili ten nowy mszał posoborowy jako heretycki i protestancki. Kardynałowie Alfredo Ottaviani i Antonio Bacci wysłali do papieża list, w którym wyrazili krytykę nowej struktury mszy świętej, uznając, że zawiera ona tak w całości, jak i w szczegółach, oddalenie od katolickiej teologii mszalnej sformułowanej na Soborze Trydenckim. Te zmiany według nich dezorientują wiernych i wpływają na osłabienie wiary, zaś u wielu kapłanów wywołują kryzys sumienia. Kierując do Pawła VI apel w obronie mszału Piusa V, zaznaczyli z ubolewaniem, że msza święta nie jest tu uważana za ofiarę Chrystusa, ale za wieczerzę i pamiątkę. Wystąpili przeciwko uproszczeniu rubryk, skrytykowali nowe formuły konsekracji, drugą aklamację po przeistoczeniu, pomniejszenie roli celebransa, włączenie motywów zbliżonych do nauki protestantów, wprowadzenie drugiej modlitwy eucharystycznej, która, jak określili, zgorszyła wiernych przez swoją krótkość. W nowym Ordo dopatrzyli się elementów duchowo i psychologicznie destrukcyjnych. Papież zwrócił się do kongregacji doktryny, aby na te zarzuty odpowiedziała. I odpowiedziano, że ci kardynałowie kierowali się emocjami. Niemniej krytyczna opinia 2 kardynałów stała się podstawą do walczących przeciwko wprowadzeniu nowego mszału. Tradycjonaliści w 1970 roku urządzili 3 międzynarodowe pielgrzymki, nazwane marszami na Rzym. Manifestowali swoje przywiązanie do tradycyjnych mszy i do katechizmu Piusa V. Uczestniczyło w nich około 500 osób. Jedna z organizatorek pielgrzymek nazwała mszę Montiniego, czyli Pawła VI, heretycką. Jeden z kapłanów oskarżył papieża o współpracę z protestantami. Pewien dominikanin zarzucił papieżowi nadużycie władzy w daniu pozwolenia na nowe obrzędy mszy. W 1969 roku, a więc w dniu wprowadzenia 30 listopada, w dniu wprowadzenia w życie nowego Ordo Missae, wody sławnych fontan w Rzymie ktoś zabarwił na czerwono. Wsypano jakiegoś proszku do tych fontan i rozpowszechniano ulotki, gdzie wyjaśniano, że tego dnia nowi reformatorzy spowodowali śmierć mszy świętej. Wyrażono też oburzenie i protest, a czerwone wody w fontannach porównano do wód Egiptu zamienionych w krew. Tego też dnia przesłano do sekretarza Kongregacji Kultu Bożego obraz z podobizną lutra i podpisem „Zwyciężyłeś” i ogłoszono żałobę w kościele katolickim. Buniniego nazwano nowym pastorem protestanckim. 3 stycznia 1973 roku w liście wysłanym do Stolicy Apostolskiej jego autorzy określili się jako grupa paryskich księży, którzy porzucili mszę protestancką Pawła VI, by wrócić do mszy Piusa V. Powiadamiają oni, że pociągnęli za sobą setki wiernych i sprawują prawdziwą mszę w lokalach prywatnych. Oprócz tego niektórzy szerzyli opinię, że konstytucja liturgiczna jest Missale Romanum, jest fałszywa. Inni twierdzili, że papież został przymuszony do podpisania tego dokumentu. Według innych papież nie chciał narzucać nowego mszału, ale tylko pozwolił go używać. W listopadzie 1972 roku pewien opat z Nantes we Francji napisał, że trzeba usunąć papieża z urzędu, ponieważ stał się on wcieleniem pogwałcenia prawa Bożego. W akcie oskarżenia zarzucił papieżowi herezję, schizmę i skandal. W kwietniu 1973 roku przybył z delegacją 60 Francuzów do Rzymu, by wręczyć papieżowi akt oskarżenia. Towarzyszyły temu sensacyjne wywiady prasowe i przepychanki z policją, która nie pozwalała wejść do apartamentów papieskich. Arcybiskup Lefebvre z kolei nie przyjął postanowień soboru, przez cały czas sprawował Eucharystię wedle mszału Piusa V. W liście do przyjaciół i dobrodziejów oskarżył Buniniego o przynależność do masonerii i napisał między innymi: podczas gdy w Rzymie dowiadujemy się, że ten, który stał się duszą reformy liturgicznej, jest masonem, można sądzić, że nie tylko on jedyny. Zasłona, która zakrywa największą mistyfikację, której duchowni i wierni stali się podmiotem, zaczyna bez wątpienia się podnosić. Temat został podjęty przez prasę, robiono sensacje, ale nikt nie przedstawił konkretnych takich dowodów, które by były pewne, że Bunini był masonem, a ponadto on sam zawsze mówił, że nie był. Bunini otrzymywał wiele anonimów, w których oprócz zniewag grożono mu śmiercią. Kiedyś przechodził przez plac świętego Piotra, podbiegła do niego pewna kobieta, zaczęła wymyślać, wyzywać go i plunęła mu w twarz. W 1976, więc został, słyszeliśmy, zwolniony Bunini z Watykanu. Natomiast Lefebvre dalej działał, oskarżał o herezję i za wyświęcenie księży bez autoryzacji został zasuspendowany przez Pawła VI. W 1988 roku dokonał bez zgody Stolicy Apostolskiej konsekracji 4 biskupów, co spowodowało ekskomunikę ipso facto. Trzeba zaznaczyć, że arcybiskup Lefebvre w swoich poglądach nie znalazł żadnego naśladowcy pośród biskupów Kościoła katolickiego. Ataki płynęły z różnych stron i trzeba tutaj było odpowiedzieć na te ataki. I gdy nastał pontyfikat Jana Pawła II, to już ta krytyka troszeczkę osłabła, krytyka reformy soborowej. Papież już nie był atakowany tak jak Paweł VI. Papież sam zresztą był przekonany, że reforma soborowa jest dziełem Ducha Świętego i jej owoce będą coraz bardziej widoczne w przyszłości. Papież bolał przede wszystkim na tym, że liturgię sprawuje się wedle widzimisię, że jest w wielu regionach świata, jest wielu kapłanów, którzy nie trzymają się ksiąg liturgicznych przepisów, robią co chcą z liturgii. I dlatego w 80 roku już bardzo szybko wydał list na Wielki Czwartek, w którym mocno skrytykował, nawet zarzucił takim osobom podejrzenie o brak wiary, że może im brakuje wiary. I papież specjalnym indultem wydanym przez Kongregację Kultu Bożego udzielił władzy używania mszału rzymskiego wydanego przez Jana XXIII w 1962 roku. Następnie w 1988 listem apostolskim Ecclesia Dei zachęcił biskupów do korzystania z takiej władzy w stosunku do wiernych, którzy by o to prosili. I jeszcze papież wielokrotnie się wypowiadał na tematy Eucharystii i wydał dokumenty różne, to już najnowsze, tutaj pominę, to już są te nasze czasy. Ciekawą postacią w czasie reformy jest jeszcze kardynał Ratzinger, kardynał, nie jeszcze jako papież. Spotykał się z tradycjonalistami, nawet był von Gambo na takim, w klasztorze von Gambo na sesji, tam miał przemówienie i też między innymi powiedział, że on nigdy nie był przeciwnikiem mszału Piusa V, tego przedsoborowego. Był zawsze zwolennikiem, żeby dalej pozwolono po soborze na korzystanie z tego mszału. A więc też takie ukłony czynił w stronę tych, którzy korzystali z tego dawnego mszału. Też tutaj pominę, bo czas już zbliża się do końca, wiele rzeczy. W 2005 roku kardynał Ratzinger został papieżem i w 2007 pozytywnie odniósł się do sprawowania Eucharystii po łacinie i do chorału gregoriańskiego. Wyraził prośbę, aby przyszłych kapłanów przygotowywano w seminariach do rozumienia i celebrowania mszy świętej po łacinie, a także do posługiwania się tekstami łacińskimi i chorałem gregoriańskim. Innym ważnym posunięciem Benedykta XVI był list apostolski Summorum Pontificum, w którym czyni kolejny ukłon w stronę zwolenników mszy łacińskiej. Papież precyzuje możliwości korzystania z tego mszału. W 2009 zniósł ekskomunikę wobec czterech biskupów lefebrystowskich z Bractwa Kapłańskiego Piusa X. W 2013 roku papież spotkał się z duchowieństwem diecezji rzymskiej. Podczas tego spotkania wspomniał o dwóch soborach. Jeden nazwał Soborem Ojców, który był Soborem Wiary, a drugi Soborem Mediów, bez kontekstu wiary, zabarwiony językiem polityki. Dla mediów Sobór był walką polityczną o władzę w różnych nurtów w Kościele. Media popierały decentralizację Kościoła, przekazanie władzy biskupom i laikatowi. Dziennikarzy nie interesowała liturgia jako akt wiary, ale jako coś, co jest jedynie formą aktywności wspólnoty. Papież jeszcze wcześniej bolał nad tym, też Benedykt XVI, że niekiedy liturgia staje się celebracją wspólnoty. Wspólnota jest w centrum, nie Chrystus. Bolał nad tą stroną mistyczną obecnej liturgii, że za mało jeszcze w nowej liturgii jest aspektu paschalnego. Widzimy więc, że podejście Jana Pawła II, Benedykta XVI jest tonujące, łagodzące tych, którzy kiedyś krytykowali prowadzenie nowego mszału, czy zbyt drastycznie postępowali, nie słuchając Stolicy Apostolskiej. Teraz mamy już nowego papieża Franciszka. Wydaje się, że śpiewu gregoriańskiego nie będzie tutaj propagował. Nie wiemy, bo sam nie śpiewa. Sam się przyznał w swej pokorze, że nie potrafi, no ale ma inne za to wspaniałe cechy. Dlatego teraz czekamy, w jakim kierunku pójdzie. W Ameryce Łacińskiej, on tam był formowany, to liturgia była taka dość luźna. Były takie czasy nawet, że tam czytano w czasie liturgii słowa kapitał Marksa obok Ewangelii. Ale mamy nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku, bo kierownictwo Kościoła w osobie papieża to na pewno działanie Boga, Ducha Świętego. Bóg zapłać.